Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj temat, który podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Święty Jan Paweł II, Polsko, ojczyzno moja. I temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam na antenie telewizji Trwam, a jest nim ksiądz profesor Jan Machniak, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w centrum Krakowa. Witamy serdecznie, księże profesorze, na antenie telewizji Trwam.
Cześć Boże, witam i pozdrawiam wszystkich telewidzów i słuchaczy Radia Maryja.
Cieszymy się, że możemy się zobaczyć, ponieważ każdego tygodnia niemalże słyszymy się na antenie Radia Maryja podczas felietonów, które ksiądz profesor przygotowuje i za nie też serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za wszelkie komentarze, które ksiądz profesor także właśnie wypowiada, czy to na antenie telewizji Trwam, czy na antenie Radia Maryja, dotyczące bieżących spraw z życia Kościoła. Za to bardzo serdecznie dziękujemy i to wielkie podziękowanie także za to, co dokonuje się właśnie w parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, czyli Akademickich Koło Przyjaciół Radia Maryja. To jakże też wielka sprawa i wielka radość dla nas, że możemy gościć i spotykać się właśnie w parafii.
Wszystko się zgadza, ojcze. Od 3 lat działa Akademickie Koło Przyjaciół Radia Maryja, które zainicjował pan profesor Kawecki, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Z Radiem Maryja jestem związany już od lat. W telewizji Trwam jestem po raz pierwszy i to jest mój debiut tutaj u was.
Tym bardziej nam jest miło. Dzień dzisiejszy, 35. rocznica porwania męczeńskiej śmierci księdza Buksenu, księdza Jerzego Popiełuszki, to także ten dzień, w którym przeżywamy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, prawda? I pośród tych duchownych niezłomnych jakże również mocno wpisuje się postać świętego Jana Pawła II, który był niezłomny w jakże wielu wymiarach. I o tym chcemy także podczas naszego dzisiejszego programu porozmawiać. I może rozpocznijmy od takiego osobistego wątku księdza profesora, bo ten moment wyboru Ojca Świętego Karola, kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, no był momentem przełomowym w historii naszej ojczyzny, w historii świata, ale również w historii poszczególnych osób, bardzo konkretnych osób. Również z tego, co rozmawialiśmy przed programem, w życiu księdza profesora. Ten moment wyboru, a zwłaszcza ten moment pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do naszej ojczyzny.
No, rzeczywiście, aż mi się nie chce wierzyć, że jestem takim świadkiem bezpośrednim życia pontyfikatu Jana Pawła II, Ojca Świętego. Poznałem jeszcze jako student polonistyki w duszpasterstwie akademickim w Krakowie. Wtedy poznałem kardynała Karola Wojtyłę, który przychodził do świętej Anny, gdzie uczestniczyłem w duszpasterstwie. Ale tak naprawdę to rzeczywiście odcisnął na mnie takie swoje piętno w czasie pierwszej pielgrzymki. Byłem wtedy studentem 3. roku polonistyki. Mieszkałem w Żaczku, sławny akademik, w którym też mieszkał Karol Wojtyła, zresztą w którym mieszkał również kardynał Deskur, kiedy studiował prawo. I tam w tym Żaczku, na 3. roku, no, zdarzyło się coś niezwykłego. Razem z kolegami z pokoju byliśmy świadkami pobytu pielgrzymki, pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku. Najpierw patrzyliśmy, jak Ojciec Święty ląduje w Krakowie helikopterem na końcu Błoń, a potem każdy przejazd, towarzyszyliśmy tym jego przejazdom z końca Błoń do Kurii Biskupiej, wychodziliśmy wtedy na ulicę i potem z powrotem, kiedy wracał na Błonia, bo z Krakowa wylatywał też do Nowego Targu czy do Wadowic. Rzeczywiście to niezwykłe spotkanie. Na mnie największe wrażenie zrobiła msza święta na Błoniach krakowskich. Ponad 1 000 000 ludzi i byłem zupełnie na końcu. Mieliśmy jakiś zwyczajny bilet z kolegami. Herbert Oleszko, Zenek Orzuk, mieszkaliśmy wtedy razem w akademiku. Kiedy wróciliśmy po tej mszy świętej, powiedziałem wtedy, że coś musi się w Polsce stać. Coś na pewno się stanie, ponieważ ci ludzie, którzy byli, śpiewali jednym głosem, modlili się jednym głosem. Mnie się to skojarzyło z Wyspiańskim i z tym Wernychorą, który przybywa na białym koniu i trąbi w złoty róg i dokonuje tego wielkiego zwołania. I rzeczywiście milion ludzi przyszło, żeby się modlić. Milion ludzi, którzy byli jednego serca i jednego ducha. I no, stało się, nie? Plac Zwycięstwa wcześniej w Warszawie, to oglądaliśmy w telewizji. Stało się. Ja właśnie wtedy wieczorem, jak rozmawialiśmy z kolegami, to mówiłem o tym, że to zostawi jakiś ślad, ważny ślad w naszej świadomości. Potem był sierpień 80 roku, w tym takim wymiarze ogólnopolskim. Dla mnie natomiast to było pierwsze pytanie, co ja mam robić? W którą stronę mam iść? Miałem jeszcze rok na polonistyce. Poszedłem wtedy do naszego duszpasterza akademickiego, do księdza Franciszka Płonki, który był duszpasterzem akademickim u świętej Anny i powiedziałem mu o tej myśli. I on powiedział, skończ polonistykę, bo nie wiadomo, czy to jest powołanie, czy to nie jest powołanie, ale skończ polonistykę, będziesz miał zawód, będziesz nauczycielem języka polskiego, a potem zobaczysz. Skończyłem polonistykę i w 1980 roku, jeszcze przed sierpniem, w maju, złożyłem dokumenty w krakowskim seminarium duchownym. W seminarium, w którym też Karol Wojtyła był klerykiem, to był no już właściwie po zakończeniu wojny, bo wcześniej mieszkał prywatnie w swoim domu rodzinnym na Tynieckiej, ale też potem w Pałacu Biskupim. Tak wyglądało to seminarium krakowskie. Tak to wyglądało, ojcze, tak to wyglądało, drodzy słuchacze. I no, ja się cieszę, jestem dumny z tego. Cały pontyfikat przeżywałem bardzo świadomie. Kolejne pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, w kraju czy za granicą.
Ksiądz profesor wspomniał o tej pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego do naszej ojczyzny. Zwróćmy uwagę na dwie takie rzeczywistości, które już zostały zasygnalizowane. To właśnie ta liczba, która się zebrała, to takie też policzenie siebie, że zobaczenie, doświadczenie tego, że jest jakże wielu ludzi, którzy patrzą w tę samą stronę, którzy myślą podobnie, a dwa, to naród, który był pozbawiony swojego głosu, nie mógł się wypowiadać, usłyszał ten głos właśnie w słowach Ojca Świętego Jana Pawła II.
Jan Paweł II mówił do serca, mówił do tego wielkiego doświadczenia naszego, bo przecież on przeżył II wojnę światową. On pamiętał jeszcze wolną Polskę, świadomie pamiętał wolną Polskę, przecież rozpoczynał polonistykę w 1938 roku. Wyraził to, co było w sercach Polaków. Te zrywy wszystkie, które były, w które też Kościół się włączał przecież. Dzisiaj wspominamy księdza Jerzego Popiełuszkę. My w Krakowie mieliśmy księdza Jancarza. Mieliśmy innych kapłanów, którzy no, mieli odwagę zwoływać ludzi na msze święte, patriotyczne. Jan Paweł II odwoływał się do wiary, do doświadczenia wiary, tysiąca lat wiary polskiej i mówił, tu jest siła, tu jest źródło siły. Te próby, które były podejmowane, bardzo ważne, 56 rok, 68, 76, robotnicy, którzy nie tylko chcieli wyższych pensji, więcej pieniędzy, ale też walczyli o wolną Polskę, o wolność słowa, o to, żeby można było jakoś inaczej żyć, wyrażać swoje poglądy. Oni przecież stawali na gruncie wiary. I Jan Paweł II to wszystko pozbierał. Rzeczywiście jego rola była wtedy no nie, niezwykła, bo to był ten wspólny mianownik, to co wszystkich Polaków połączyło, doświadczenie wiary, to Boże coś Polskę, które śpiewaliśmy. Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie, przez całe dziesięciolecia. To miało swój wyraz i nagle poczuliśmy, że jest coś takiego jak wolność duchowa. Wolność ducha, którą reprezentował Jan Paweł II. Ten, który wyrósł z rodu Polaków i kiedy został papieżem, nie zapomniał o swojej ojczyźnie. Wrócił do swojej ojczyzny i to wszystko nam powiedział.
I w tym momencie no, nie możemy nie przytoczyć słów tych wypowiedzianych na placu Piłsudskiego obecnie, tego bierzmowania narodu polskiego. Jakie to miało znaczenie w dalszej perspektywie, wręcz słowa prorocze?
Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Podkreślił to Ojciec Święty bardzo mocno. To było wołanie od Ducha Świętego, prośba, taka wielka prośba do Boga. Ten Duch był nam potrzebny, bardzo był nam potrzebny, bo wszelkie zrywy, te, które się dokonywały, no, kończyły się tragicznie. Śmiercią ludzi. Ludzie ginęli, trafiali do więzień. I papież powiedział, że jest wolność wewnętrzna, a jeśli poczujemy tę wolność wewnętrzną, poczujemy wolność Ducha Świętego, to na pewno wtedy będziemy też na tyle silni, na tyle mocni, żeby stanąć wyraźnie po stronie wolnej Polski, wolnej ojczyzny. Dlatego nie należy się dziwić, że każda pielgrzymka umacniała tego ducha. Aż w końcu przyszedł rok 89, aż w końcu przyszedł ten moment, kiedy rzeczywiście no, runęły mury, prysnęły te wszystkie pozory, które nas więziły, łączyły, pętały i stało się coś, no, coś niezwykłego. Jak to Ojciec Święty zresztą sam powiedział, przeszliśmy przez Morze Czerwone komunizmu suchą nogą, tak jak Izraelici. I nie udało się tego zrobić ani przy pomocy czołgów, ani samolotów, ani tej broni nuklearnej, która była gromadzona w magazynach i na wschodzie, i na zachodzie, po jednej i po drugiej stronie, tylko właśnie tym doświadczeniem, mocnym doświadczeniem wiary, wiary w Boga, który w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie.
Ten moment wyboru księdza kardynała Króla Wojtyły na Stolicę Piotrową nie dla wszystkich był momentem radosnym, bo za żelazną kurtyną na wschodzie ten moment budził pewnego rodzaju niepokój, który został później potwierdzony chociażby w tych słowach, które zostały przytoczone przez księdza profesora, słowach, o które upominał się Ojciec Święty, słowach o wolności.
Było to coś niezwykłego. Ja sam też osobiście pamiętam moment wyboru. Wróciłem z biblioteki, gdzie czytałem lektury z języka polskiego i kolega mówił, wiesz, jest papież Polak. Nie mogłem w to uwierzyć. Zszedłem na dół, w akademiku był jeden telewizor w świetlicy, ale tam było tak dużo ludzi, że nie dało się wejść. Cały akademik próbował jakoś tam coś zobaczyć, coś usłyszeć i pobiegłem do hotelu Krakowia, który jest naprzeciwko akademika Rzaczka, w którym mieszkałem przez całe 4 lata w czasie moich studiów polonistycznych i tam już było luźniej i tam pozwolono nam wejść do sali, gdzie był telewizor i dziennik telewizyjny o godzinie 19:30, tak to się wtedy nazywało, dzisiaj wiadomości i te informacje, no, które rzeczywiście ten biały dym i radość, niesamowita radość, niezwykła radość w sercach ludzi, niedowierzanie wręcz. Speaker no, niczego, niewinny, bo przecież to nie on decydował o tym, jakie informacje podaje, próbował jakoś to wytłumaczyć, gdzieś podano tą informację jaką kolejną, ale no, potem docierało to powoli do naszej świadomości, co się stało, co się wydarzyło. Papież z dalekiego kraju, Ojciec Święty, kiedy otwierał pontyfikat swój, czyli w najbliższą niedzielę, kiedy odprawiał mszę świętą na placu świętego Piotra i znowu jego mocne słowa, otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie na oścież, też oglądanie tego w telewizji, po raz pierwszy msza święta transmitowana w całości z udziałem Ojca Świętego, z udziałem prymasa tysiąclecia, prymas kardynał Wyszyński, który niedługo pewno będzie już beatyfikowany. On był wtedy obecny tam na placu świętego Piotra, to sławne uklęknięcie przed papieżem i papież, który w czasie homagium wstaje z fotela i kręka przed prymasem. No to były te doświadczenia, te przeżycia, które odciskały się w naszej świadomości. Prymas był przecież symbolem wolnego kościoła, kościoła, który nigdy się nie ugiął, był duchowym przywódcą naszego narodu i teraz nagle staje obok nowego przywódcy, nowego duchowego przywódcy, już nie tylko Polski, ale całego Kościoła.
Jakże wielka radość, ale też konkretne nadzieje były wówczas w sercach Polaków w związku właśnie z tym jakże no niewyobrażalnym wydarzeniu, jak ksiądz profesor podkreślił, że nie do uwierzenia. Polak został papieżem. Oprócz tej właśnie radości, konkretne nadzieje na przyszłość, które by gościły w sercach Polaków.
Nadzieje, że coś się zmieni, że Polska się zmieni, że świat się zmieni, że będziemy mogli swobodnie rozmawiać ze sobą. Myśmy w akademiku rozmawiali z kolegami, czytaliśmy literaturę, czytaliśmy Zniewolony umysł Miłosza, czytaliśmy tą poezję, która budziła ducha narodu, ale nagle, mówiąc słowami Ewangelii, słowo stało się ciałem. Jednak Polak stanął na czele Kościoła, został Piotrem naszych czasów. Wtedy jeszcze tak nie mówiłem, jeszcze nie byłem przecież teologiem, ale czułem, wszyscy czuliśmy, że to jest ten pierwszy krok, a potem przyjdą następne kroki. I pierwsza pielgrzymka, potem druga pielgrzymka w 83 roku, w takim trudnym stanie wojennym. Okazało się, że ten stan wojenny to jest jakąś fikcją, jest jakimś pozorem, jest jakimś złudzeniem. Rok 87 i rok 89, i potem już papież przybywa do wolnej Polski, 1991 rok. Mówię, można powiedzieć, jakiś taki kolejny etap w tym jego wielkim ewangelizowaniu naszej ojczyzny, bo zawsze papież jest papieżem całego Kościoła. Jan Paweł II był papieżem uniwersalnym wszystkich wierzących i nawet można powiedzieć niewierzących, bo brał w obronę wszystkich ludzi uciśnionych, ale dla nas w naszej ojczyźnie, dla nas Polaków był no, kimś szczególnym, wyjątkowym.
Wybór Jana Pawła II był szokiem dla władz komunistycznych. Teologiczną zmianę doskonale zaobserwowali świeccy analitycy. W podstawowym miesiąc po wyborze dokumencie, który został rozesłany do centrali służb specjalnych w całej Europie Wschodniej, jest takie zdanie, że ten pontyfikat jest groźny. Ponieważ papieżem został biskup znający realia socjalistycznego państwa. Dlatego z nim będzie trudniejsza rozmowa. Takie zdanie w tym dokumencie się znalazło.
No, trudno się dziwić. Rzeczywiście Karol Wojtyła był dobrze przygotowany teologicznie, ale też filozoficznie. Przecież to jeden z twórców personalizmu humanistycznego w Polsce, no, czołowa postać, człowiek, który doskonale rozumiał, czym jest komunizm jako system totalitarny, jako system, który niszczy człowieka, chociaż obiecuje wolność człowiekowi, obiecuje wolność klasową, wyzwolenie od ucisku tych, którzy posiadają pieniądze, ale potem w sumie okazało się, że ten system obracał się przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko robotnikom szczególnie. Właśnie to jest ciekawe, że wykorzystywał tą siłę, wielką siłę ludzi pracy. Karol Wojtyła był przygotowany do tego, choćby przez to, że interesował się kiedyś postacią brata Alberta. I napisał dramat Brat naszego Boga. Zaczął go pisać w czasie II wojny światowej. Jeszcze komunizmu w Polsce nie było, ale w Polsce się słyszało o komunizmie sowieckim. Natomiast był inny totalitaryzm faszystowski, niemiecki. Karol Wojtyła w usta brata Alberta włożył bardzo ciekawe słowa na temat tego, czym jest właśnie ten system. Jest taka jakby rozmowa brata Alberta z jakimś rewolucjonistą, przywódcą rewolucji, i on mu tłumaczy, że on chce ten bunt ludzi pozbierać i chce to wszystko ukierunkować, rozwalić to wszystko. Jan Paweł II, a wtedy Karol Wojtyła, zrozumiał, że chrześcijanin nie rozbija, nie niszczy, ale buduje. Buduje w oparciu o dobro, które jest początkiem wszystkiego. I potem zresztą widać to w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, w jego encyklikach społecznych, ale zawsze będzie wracał do tego, co jest fundamentem. Bóg, który objawia się w Jezusie Chrystusie, Bóg jedyny, który jest obecny w historii zbawienia, w historii narodu wybranego, Bóg, który jest obecny w Duchu Świętym. Trzy wielkie, wspaniałe encykliki, które pojawiają się u samego początku pontyfikatu Jana Pawła II. I oczywiście my patrzymy z perspektywy naszej ojczyzny, Polski. tu w Polsce to jego doświadczenie teologiczne też wyrosło, ale właśnie Kościołowi zaproponował to znaczy powrót do tej wielkiej tajemnicy Boga. Wydawało się, przecież już wtedy pojawiała się teologia wyzwolenia, różne nurty, różne myśli filozoficzne na Zachodzie, egzystencjalizm, personalizm, różne inne. Karol Wojtyła pokazuje, jak ważne jest doświadczenie wiary, żeby odpowiedzieć na ten system totalitarny, który niszczy człowieka. Obiecywał wolność człowiekowi, ale ostatecznie niszczył człowieka, tworzył człowieka, stwarzał z człowieka niewolnika, który miał pracować i być zadowolonym z tego, że może pracować człowiek pracy socjalistycznej. Takim symbolem byli ci wszyscy rekordziści, którzy ileś tam 200 czy 300% normy wyrabiali po to, żeby zachęcać innych do pracy. Karol Wojtyła zwracał uwagę na to, że jest wymiar duchowy człowieka i mamy encyklikę Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka, gdzie pokazuje nie rewolucja, nie jakieś przemiany socjologiczne czy psychologiczne, ale powrót do Chrystusa, do jedynego odkupiciela człowieka.
Przypatrując się również kolejnym pielgrzymkom Ojca Świętego, widzimy swoistą drogę, którą Ojciec Święty prowadził nas, Polaków, nasz naród, począwszy właśnie od tej pierwszej, od tego swoistego bierzmowania narodu polskiego, poprzez ten moment pielgrzymki, który mówi o dekalogu, kiedy konkretnie też pokazuje nam pewne sprawy, aż po tę ostatnią pielgrzymkę i zawierzenie Bożemu Miłosierdziu nas, całego świata.
Tak, rzeczywiście po 89 roku była taka wielka potrzeba, żeby Ojciec Święty, skoro przeprowadził nie tylko Polskę, ale cały świat przez to doświadczenie, trudne doświadczenie komunizmu, bo komunizm był bardzo atrakcyjny. Wielu filozofów na Zachodzie ulegało komunizmowi. Jan Paweł II obnażył prawdę o komunizmie. Pokazał, że komunizm niszczy człowieka. Nie obiecuje wiele, a nie realizuje tych obietnic. Zniewala człowieka na nowy sposób, w nowy sposób. Pojawiło się pytanie teraz, i co dalej? I to jest ciekawe, jak papież wracał do myśli biblijnej. Kiedy Izraelici przeszli z Egiptu, z niewoli egipskiej, przez Morze Czerwone suchą nogą, Bóg poprowadził ich razem z Mojżeszem pod górę Synaj. I tam dał im dekalog. I ta kolejna pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny, 1991 rok. Całą Polskę Ojciec Święty objechał. To była najdłuższa pielgrzymka. Trwała ponad 2 tygodnie, 16 dni. I wtedy właśnie Ojciec Święty dzień po dniu omawia dekalog. Codziennie kolejne przykazanie, zwracając uwagę, jak ważne są te pierwsze 3 przykazania z pierwszej kamiennej tablicy, że jest jeden Bóg, że należy szanować Dzień Święty, że nie wolno brać imienia Bożego nadaremno. Bo jeżeli ktoś usuwa Boga, systemy totalitarne, czy nazizm niemiecki, czy komunizm sowiecki, każdy z tych systemów, zabierając człowiekowi Boga, negując istnienie Boga, podcinał konsekwentnie istnienie człowieka. I w Niemczech, i w Rosji sowieckiej, potem w Polsce główny atak szedł na Kościół. Księży wywożono do obozów koncentracyjnych czy do gułagów. Zamykano świątynie, zamykano kościoły. Karol Wojtyła doskonale wiedział o tym. I teraz człowiek musi wrócić do Boga. To chciał Ojciec Święty nam powiedzieć, to chciał nam przypomnieć, tym bardziej, że znał Zachód. Znał Zachód jako biskup krakowski, studiował we Włoszech na Zachodzie, widział te pozytywne strony, ten wielki dobrobyt, jaki Zachód daje, ale widział też ten marazm, potworny marazm Zachodu bez Boga, materializm, który jeśli nie ma tego elementu wymiaru duchowego, staje się konsumpcjonizmem. Staje się taką straszną pogonią za tym, żeby jeszcze więcej i więcej, aż w końcu człowiek zatraca siebie. I z drugiej strony znał materializm sowiecki. który no, dla klasy robotniczej, w sumie dla jakiejś nonsensownej idei niszczy człowieka. I dlatego mówił o tym, że trzeba wrócić do dekalogu. Potem czci ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, te sławne. Jego słowa w Kielcach, kiedy mówił o zabijaniu nienarodzonych, gdzieś tam na obrzeżach, wtedy po raz pierwszy podniosły się krzyki, że mamy prawo do aborcji. I wtedy Ojciec Święty mówi, to jest moja matka, to jest moja ojczyzna, ja będę mówił, ja nie ustąpię, będę o tym przypominał. Z jednej strony Hosanna, niesiony, można by powiedzieć, na rękach przez tłumy ludzi, jakby płynął ponad tymi tłumami, a z drugiej strony i pojawiały się też i kontestacje. Wtedy, kiedy przypomniał o dekalogu. Ale Mojżesz nie wahał się. Wiedział, że musi swoim braciom narzucić dekalog. Jeśli nie przyjmą dekalogu, wszyscy poginą w pustyni. Bo zaraz pojawiły się węże kąsające, te, które były symbolem zła, które powodowały, że ludzie umierali i grzebano ich w piasku. I było niebezpieczeństwo, że nikt nie dojdzie do ziemi obiecanej. I papież w podobnym tonie mówił, grzech zniszczy człowieka. Nie system totalitarny, nie nazizm, bo stawiliśmy opór nazizmowi, nie komunizm, bo przeszliśmy suchą nogą przez Morze Czerwone, ale człowiek sam może siebie zniszczyć. I dlatego w tym pontyfikacie obrona życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, nienarodzeni i ludzie starsi, eutanazja. To, co było takim bardzo ważnym elementem pontyfikatu Jana Pawła II w całym jego nauczaniu, nie tylko w Polsce, ale jeszcze bardziej na Zachodzie, ale szczególnie właśnie w tej ojczyźnie, gdzie właśnie mówił pokój tobie Polsko, ojczyzno moja. Te słowa bardzo mocno mi się odcisnęły w świadomości, bo to nie było takie sobie życzenie pokoju, jak nieraz czynią to politycy, ale to było rzeczywiście wskazanie, jak ten pokój wprowadzać, jak zaprowadzać poprzez budowanie na mocnym fundamencie, ale też poprzez wzajemne przebaczenie, poprzez podanie sobie ręki. I tutaj papież zresztą pokazywał, że po wyjściu z tego Egiptu, zniewolenia, komunizmu, możemy być narodem, możemy podać sobie ręce. Mówił o przebaczeniu, mówił o pojednaniu, mówił o tym, że zło trzeba nazwać złem. Nie można przemilczać i udawać, że nic się nie stało, gruba kreska i idziemy do przodu. Jan Paweł II mówił o tym, że trzeba zło nazwać złem, ale chrześcijanin jednak ma tą broń najmocniejszą, najsilniejszą, to jest przebaczenie. To jest darowanie sobie wzajemne win i w rodzinie, i w sąsiedztwie, i w tym wymiarze politycznym, społecznym. Dlatego to nauczanie po dziś dzień no jest ważne, jest aktualne.
Ojciec Święty poprzez pielgrzymki, poszczególne pielgrzymki naszej ojczyzny, też budował taką wspólnotę narodową, pomagał nam właśnie w budowaniu tej jedności, wskazywał nam również kierunek. I tutaj pojawia się pytanie odnośnie tych treści, które były wypowiadane, jakże ważnych treści, które Ojciec Święty do nas kierował. Gdzieniegdzie pojawiają się takie zarzuty, że zamiast na treści koncentrowaliśmy się na emocji. Jakie jest zdanie księdza profesora? Na ile te treści przyjęliśmy do naszych serc i wcieliliśmy w prozę dnia codziennego, a na ile zatrzymaliśmy się właśnie na tej wspólnotowości, na tym zobaczeniu, ilu nas jest i na tej emocji? Ojciec Święty niejednokrotnie też podkreślał, żeby przestać bić brawo, a żeby właśnie wsłuchać się w to słowo.
Rzeczywiście każde doświadczenie takiego wielkiego spotkania, tłumu, wyzwala w człowieku emocje. To, co ja wspominałem, to moje pierwsze przeżycie zupełnie na obrzeżach Błoń Krakowskich, bo taki miałem bilet, ale czułem wielką siłę. Odczuwałem tą wielką siłę. I potem wspólna dyskusja, czy wspólna rozmowa z kolegami i próba nazwania tego, co to jest. Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Emocje są częścią naszego doświadczenia. Są również częścią doświadczenia Boga. Sam intelektualizm to byłoby, no, byłoby nasze chrześcijaństwo bardzo suche, byłoby jakieś bardzo takie kostyczne, powiedziałbym wyrachowane, przemyślane, przeliczone. Doświadczenie wspólnoty jest tym elementem, który pomaga człowiekowi też przyjąć nieraz trudne treści. Trudne treści. Musicie być wolni, musicie od siebie wymagać. Mówił do młodzieży Ojciec Święty. Mówił wiele razy. Mówił o tym, żeby nie ulegać jakimś pozorom, jeżeli ktoś mówi, rób ta, co chce, ta, róbcie sobie, co się wam podoba. To znaczy, że to jest pójście w złym kierunku. I dlatego powiedziałbym, że Jan Paweł II był wielkim realistą, niewątpliwie grał na naszej duszy, to trzeba powiedzieć, i doskonale wyczuwał duszę polską, duszę słowiańską. To widać też w jego poezji, w jego twórczości literackiej, bo jako polonista też trochę się tym zajmowałem. Ale poza tym doświadczeniem emocji jest też doświadczenie, powiedziałbym, takie bardzo, bardzo racjonalne, ale też moralne, stawianie wymagań. No, przecież on wiedział, co mówi w Kielcach i nie zdziwił się tym głosom, które na obrzeżach się pojawiły. Zerwała się burza wtedy, potrząsnęło, wichura potrząsnęła wszystkimi ludźmi. Jan Paweł II był przekonany, że to jest właśnie to zło, które będzie nas atakować i które nie pozwoli tak łatwo wejść do raju, tylko trzeba rzeczywiście przejść przez te wszystkie doświadczenia trudów, cierpienia. No, on zresztą sam został dotknięty przez kulę Ali Akczy, przez kulę zamachowca i właściwie dotknął śmierci, bo w cudowny sposób został uratowany. Jak sam potem powiedział, Matka Boża osłoniła go swoim płaszczem. Myślę, że się też ten element maryjny, który też jest zwykle kojarzony z takim sentymentalizmem polskim, był bardzo ważny, ale tutaj też był taki głęboki podtekst tego oddania się Matce Bożej, totus tuus, cały jestem Twój, o Maryjo. On sobie w notatkach osobistych, Ojciec Święty, wcześniej jeszcze Karol Wojtyła, młody człowiek, wpisywał taki tekst Ludwika Marii Grignion de Montfort, totus tuus ego sum, o Maria, et omnia mea tua sunt. Cały jestem Twój, o Mario, i wszystko, co moje, Twoje jest. A potem prosił, prebe mihi cor tuum in corde mea, odciśnij Twoje serce na moim sercu. Myślę, że to pokazuje, że nie tylko emocje, uczucia, ale pogłębiona refleksja wiary, mocnej wiary. Mocnej wiary, bo u Karola Wojtyły widać tą mocną wiarę. Po zamachu z jeszcze większą siłą ruszył, żeby głosić Słowo Boże na całym świecie.
Trwa czas rozmów niedokończonych. Święty Jan Paweł II, Polsko, Ojczyzno moja, temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Machniak, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w centrum Krakowa. Zapraszam również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe przypomnijmy do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 oraz drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014 i dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy. Święty Jan Paweł II, Polsko, Ojczyzno moja. I ta pielgrzymka z 2002 roku pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie, kiedy Ojciec Święty zawierza losy Polski, losy świata właśnie Bożemu miłosierdziu. Tutaj trzymam w swoich dłoniach publikację księdza profesora z pani Jolanty Sosnowskiej, Apostołowie Bożego Miłosierdzia. Też książka, która obrazuje, jak wielki wkład Ojciec Święty miał właśnie w to, aby świat coraz bardziej zatapiał się w Bożym miłosierdziu.
Jak mówimy, Polsko, Ojczyzno moja, to trzeba powiedzieć, że Ojciec Święty nie tylko nie wstydził się swojej ojczyzny, był dumny z tego, że wywodził się z takiego narodu, ale miał też świadomość, jak wielkie pokłady ducha tkwią w naszej ojczyźnie. I on, myślę, że jako jeden z pierwszych rozpoznał w siostrze Faustynie wielką apostołkę Bożego Miłosierdzia. To on rozpoczynał proces beatyfikacyjny siostry Faustyny. A jak wspominały najstarsze siostry, między innymi siostra Beata Piekut, przychodził do Łagiewnik jeszcze jako świecki człowiek, jako człowiek robotnik Solwaju. I tam od 1942 roku wisiał obraz Jezusa Miłosiernego. Tam przy tym obrazie się modlił. To nabożeństwo jakoś tak mocno utkwiło w jego sercu i stało się częścią jego życia. Został księdzem, biskupem. W Krakowie rozpoczął proces beatyfikacyjny siostry Faustyny. A kiedy został papieżem, beatyfikował siostrę Faustynę i kanonizował ją. Natomiast sam napisał encyklikę o Bogu bogatym w miłosierdzie. To jest jedna z pierwszych encyklik. Po Redemptor Hominis, druga encyklika z 1983 roku, jeśli się nie mylę, albo drugiego. To jest początek pontyfikatu, kiedy Jan Paweł II wskazuje na to, że miłosierdzie jest kluczem do zrozumienia naszych czasów. Współczesnego człowieka. Człowieka zniszczonego przez totalitaryzmy. Zniszczonego przez narodowy socjalizm niemiecki czy przez komunizm. Ale w tym człowieku ciągle tkwią niespożyte, nieskończone pokłady miłości i miłosierdzia. I pokazywał, jak człowiek, który otwiera się na Boga miłosierdzia, sam może być miłosierny. Do tego właśnie siostra Faustyna. W 2002 roku, kiedy Ojciec Święty w sierpniu był w Polsce, wtedy właśnie oddał Polskę Bożemu Miłosierdziu. Akt zawierzenia świata i Polski Bożemu Miłosierdziu. To było na zakończenie mszy świętej, kiedy konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Krakowie. I ten akt, dla mnie osobiście był zaskoczeniem. Ja wtedy prowadziłem tą liturgię, nabożeństwo, modliłem się razem z ludźmi i kiedy usłyszałem ten akt, pomyślałem, to jest coś niezwykłego. Marzenie siostry Faustyny, żeby dotrzeć do całego świata i żeby powiedzieć, zwróćcie się wszyscy do Bożego Miłosierdzia. Wykonuje, wypełnia Ojciec Święty Jan Paweł II. Nawet niektórzy wtedy pytali, dlaczego nie zrobił tego w Rzymie? Przecież z Rzymu miałoby to charakter uniwersalny, ale Ojciec Święty zrobił to bardzo świadomie, bo mogłem go nawet zapytać o to, dlaczego. Jego myśl była taka, z Krakowa orędzie miłosierdzia wyszło na cały świat, bo tam zmarła siostra Faustyna i tam w Krakowie ten kult nabrał takiego wymiaru szerokiego. I dlatego on chciał właśnie w tym miejscu dokonać tego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. I nie mógł już nic więcej jako papież zrobić. Tak jak jego poprzednik zawierzał świat sercu Jezusowemu 100 lat wcześniej. Jan Paweł II uczynił to w Krakowie, zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu. I to jest bardzo ważne, że człowiek może być miłosierny, ale człowiek potrzebuje miłosierdzia. Przyjąć miłosierdzie i czynić miłosierdzie. I tu nie chodzi o jakieś akty, jakieś, świąteczne orkiestry czy coś innego, ile kto więcej pieniędzy nazbiera. Tylko chodzi najpierw o to, żeby odkryć, że w moim sercu jest Bóg. Jest Bóg, który mnie stworzył, który dał mi wszystko. I jeżeli ja odkrywam tą prawdę, to wtedy mogę się tą miłością dzielić i wtedy każdy akt. Siostra Faustyna nie mogła wiele zrobić, bo ani pieniędzy nie miała, nic nie miała, ale mogła pójść do kuchni i podgrzać zupy i podać człowiekowi głodnemu na furcie i przynieść mu kromkę chleba. Jan Paweł II doskonale to rozumiał, bo przecież on też przeżył jako młody człowiek w czasie wojny głód. Pracował, kartki dostawał w tym Solwaju, za które mógł sobie kupić trochę chleba, takiego czerstwego, czarnego chleba. Był sam, już nie miał przecież nikogo. Rozumiał, jak ważne jest miłosierdzie, które wypływa z samego serca Boga.
Święty Jan Paweł II, Polsko, ojczyzna moja, temat, który podejmujemy. Zapraszam widzów telewizji Trwam do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z okolic Kolonii. Właśnie wróciłem z wyborów, pojechałem do Polski na 2 tygodnie. I ten temat dzisiaj to tak zachęcił mnie do połączenia z telewizją Torwami. Jestem troszeczkę zasmucony, ten temat jest tak mi bliski. Opuściłem Polskę w 1988, gdzie często byłem nazywany jako polski Niemiec farbowany. Tyle przykrości, gdzie nigdy z Polską nie straciłem kontaktu i nieraz człowiek myślami był przy Polsce. Przez rok prawie nie mogłem przyjeżdżać, bo z urzędu mnie wymeldowali. I to, co ten wspaniały dzisiaj temat, Polska, ojczyzno moja, troszeczkę jest zawiedziony. Może ksiądz profesor mi trochę wytłumaczy, bo mimo, że te wybory dosyć pozytywnie, ale jestem tak zawiedziony, że w ostatnim okresie tyle profanacji, symboli Kościoła, Matki Bożej, Częstochowy, a również szyderstwa w ostatnim czasie w różnych mediach świętego Jana Pawła II, i gdzie tyle, mimo wszystko, tyle wpływów, dużo jest katolików, których bodajże 93% czy 4% i nawet nie uzyskujemy połowy. Przy takiej sytuacji, przy takiej, gdzie się deklaruje 95% katolików, to taki PiS, gdzie nam najbliżej jednak do tej partii, pomimo jakichś drobnych niedociągnięć, tyle udogodnień i zdobywa 5 posłów uzyskuje więcej. To jest dla mnie naprawdę, jestem zawiedziony i nie wiem, co się z polskimi katolikami. Nie chcę użyć, jak do mnie używano słów farbowany Niemiec. Mi się wydaje, że bardzo dużo jest właśnie takich farbowanych katolików, bo jak można partię wybierać, która...
Panie Eugeniuszu, pozdrawiamy serdecznie Pana, dziękujemy za Pański głos. I takie też poczucie patriotyzmu, prawda, odpowiedzialności za losy naszej ojczyzny, to pobrzmiewało bardzo wyraźnie z Pana telefonu. Niemniej jednak też skoncentrujmy się na tym, co wybrzmiało w Pańskiej wypowiedzi, mianowicie właśnie te różnego rodzaju profanacje, które nie omijają również osoby Ojca Świętego Jana Pawła II. Ksiądz profesor wspomniał, że już za pontyfikatu Ojciec Święty nie mał się trudnych tematów, podejmował je. I budziły one pewnego rodzaju właśnie też kontestacje. Po śmierci święty Jan Paweł II dalej budzi wśród wielu ludzi pewnego rodzaju kontestacje.
Ja bym powiedział tak, że w tym haśle Polsko, ojczyzno moja, jest taka wielka nadzieja. Jan Paweł II szukał siły w Polsce i wiedział, że tu ją znajdzie. Bo rzeczywiście kolejne pielgrzymki pokazywały, że w Polsce jest wiara. To kiedyś potwierdził mi mój kolega, mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, który przyjechał do Polski już późno, w 90-tych latach i poszedł do kościoła. Pojechaliśmy na Jasną Górę, do Wadowic. Mówi, skąd tyle ludzi? Poza tym mówił, że czuje wiarę. Czuje, że ci ludzie coś w sobie mają. Dlatego, panie Eugeniuszu, ja bym powiedział tak, że wiara jest. Ona jest. Natomiast musimy być świadomi, że świat, w sensie tym biblijnym, czyli to zło, które jest na świecie, atakuje człowieka, atakuje też nas, Polaków, i atakuje też naszą wiarę. I oczywiście można by powiedzieć, no socjologicznie, na 38 milionów Polaków, jeżeli pojawi się ileś tam osób, które profanują obraz Matki Bożej, czy serca Jezusowego, czy Najświętszy Sakrament, czy osobę Ojca Świętego Jana Pawła II, bo też takie rzeczy są, że to jest jakiś margines, że nie warto na to zwracać uwagi. To boli. To na pewno boli, to bardzo boli, ale przecież to Jan Paweł II głosił rekolekcję, Karol Wojtyła, kardynał, dla Pawła VI znak sprzeciwu. Będziecie znakiem sprzeciwu. I Ojciec Święty wiedział doskonale o tym. W jednym dniu śpiewali Hosanna, a w drugim wołali na krzyż z Nim. Musimy też z tym jakoś żyć. Przyjąć tą prawdę. Natomiast to, co dla Karola Wojtyły było takim znakiem nadziei w czasie II wojny światowej, kiedy rzeczywiście wszystko się rozleciało, studia się rozleciały, trzeba było pójść do ciężkiej pracy, Karol Wojtyła odkrywa wiarę, żywą wiarę. Ona jest źródłem siły. I myślę, że dzisiaj jest podobnie. Żywa wiara. Ja idę ulicą Krakowa, codziennie chodzę, czy w koloratce, czy w sutannie. I w maju, kiedy się pojawiły filmy, pojawił się film Sekielskich, no ludzie wyzywali mnie na ulicy od pedałów. Było mi strasznie przykro. Jestem 35 lat księdzem, może nawet już więcej w tej chwili. Było to dla mnie bardzo bolesne, bardzo przykre. Ale kiedyś zatrzymał się młody chłopak i powiedział pochwalony, a potem powiedział, proszę księdza, niech ksiądz się tym nie przejmuje. Młody człowiek, może student, nie wiem, nie pytałem go, każdy z nas poszedł sobie w swoją stronę. To jest taki znak, że trzeba cierpliwie głosić to Słowo Boże. Oczywiście pamiętać. Pamięć jest czymś bardzo ważnym w doświadczeniu wiary. Nie możemy zapomnieć tego doświadczenia, które niesiemy jako uczniowie Jezusa Chrystusa, ale też tego aktualnego doświadczenia, które niesiemy właśnie jako uczniowie Jana Pawła II, tego, który był Piotrem naszych czasów i głosił nam orędzie miłości, miłosierdzia. Mówił, tu jest źródło nadziei. I myślę, że nawet te przekleństwa, które się pojawiają na tych marszach równości czy innych, w Krakowie też, po królewskim, jak mówi kardynał Dziwisz, po papieskim Krakowie, przechodziły też marsze równości. Pod kurią dzisiaj atakują księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. On jest znakiem sprzeciwu, bo powiedział jedno zdanie w Bazylice Mariackiej o czerwonej zarazie. Jak to wszystkich dotknęło? Jak to wszystkich zabolało? Dlaczego? Przecież chodziło o to, że już tej zarazy nie ma. Przecież ale niektórzy poczuli się dotknięci tym. Myślę, że ksiądz arcybiskup uderzył bardzo mocno. Miał niesamowitą odwagę. Przecież on nie jest naiwny. On wie, co mówi. I on wie, że to może spowodować taką kontestację. Można nic nie mówić, można udawać, że nic się nie stało, idziemy dalej, niech plują na nas, niech mówią, co chcą. Ale Jan Paweł II głosił orędzie miłości i miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. To jest taki znak dla nas i myślę, panie Eugeniuszu, dla pana również. W Niemczech jeżdżę tam też dosyć często na wakacje przede wszystkim, ale mam tam wielu znajomych, przyjaciół wśród Niemców. I jak oni są otwarci na Boże miłosierdzie. Chociaż zwykle Niemcy bardziej racjonaliści, oni takich pobożności, szczególnie z Polski, to za bardzo nie lubią, nie kochają. Ale orędzie miłosierdzia przedziera się poprzez kościoły, poprzez klasztory. Jest znane. Ludzie modlą się koronką do Bożego Miłosierdzia w języku niemieckim. I rozumiem doskonale pana i tę gorycz za te różne epitety, jakie do pana przykładano, ale nie trzeba się tego bać, bo moc słabości się doskonali, tak mówił święty Paweł.
Telewizja Trwam, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł Śląska. Proszę księdza profesora, Jan Paweł II to dla mnie był wielką osobą, a za to sobie go cenię, księże profesorze, za prawdę i za odwagę głoszenia prawdy. Za odwagę, jak on chciał pojednania z naszym wschodnim sąsiadem, gdzie dzisiaj rusofoby nam zakazują, to jak jeżeli chcesz ze wschodnim sąsiadem mieć dobre relacje, to co mówią? W telewizji Trump na przykład mówi pan Piątkowski. To jest partia niepoważna. Jeżeli chcesz dobre sąsiedztwo z Rosją, to jest partia niepoważna. A Jan Paweł II, gdy prezydent Putin dał mu Matkę Bożą Włodzimierską, jak pięknie mówił, że jestem zadowolony, że mamy Słowianina, Polaka. A papież Jan Paweł II, mój kochany, jak on chciał pojednania, pięknego pojednania z naszym wschodnim sąsiadem. A rusofobowie mówią, nie wolno, dostaniesz się do więzienia, zamkniemy cię. Jak on odwagę miał powiedzieć na placu świętego Piotra, że Bush odpowie za napad na Irak. Księże profesorze, jaka to była odwaga. To było coś wspaniałego. A u nas to dzisiaj zrobili? Prawdę zamienili na interes. A Bożą prawdę, na amerykańską prawdę. I to my, o czym my mówimy, księże profesorze, jeżeli my się nie możemy pojednać ze wschodnim sąsiadem, to tak jak Popiełuszko mówił, Codziennie módlmy się o prawdę w naszych sercach. A co? Spróbuj tylko coś powiedzieć o Rosji. To zaraz pan Piątkowski z Torunia, dyżurny w telewizji, tam partia niepoważna.
Panie Pawle. Panie Pawle, serdecznie pana pozdrawiamy i dziękujemy za ten wątek związany z Ojcem Świętym i jego wielkie pragnienie właśnie pielgrzymowania do Rosji.
Tak, dotknął pan bardzo, bardzo ważnego momentu w pontyfikacie Jana Pawła II. Ojciec Święty znał język rosyjski, uczył się tego języka z myślą, że kiedyś uda się mu podróżować do Moskwy, bo Moskwa jest nazywana dzisiaj Rzymem Wschodu, bo kontynuuje te tradycje Bizancjum, Kościoła Wschodniego, Kościół Prawosławny. I poza tym Jan Paweł II, Karol Wojtyła, doskonale znał polską literaturę, szczególnie romantyków. I widział z jednej strony pewne pokrewieństwo, bo dusza słowiańska. Zresztą napisał coś takiego, co się nazywa Psalter Słowiański. Cykl cały wierszy na temat tego, czym jest ta słowiańskość, czym jest dusza słowiańska. I widział te podobieństwa. Dlaczego tak trudno jest się nam dogadać? Dlaczego tak trudno jest się nam porozumieć? Tu by trzeba było powiedzieć, bo imperializm. Bo są imperializmy. Czyli chęć narzucania władzy, chęć panowania, podporządkowania sobie. Jan Paweł II pamiętał przecież i zabory, i tych, którzy... Rafał Kalinowski, on go przecież beatyfikował i kanonizował, który osobiście cierpiał z powodu tego, że stanął w powstaniu przeciwko Rosji, w rządzie powstańczym 1863 roku. To, co pan mówił, rzeczywiście, ja też mam takie wielki osobisty sentyment do języka rosyjskiego, którego dosyć dobrze się nauczyłem jeszcze w szkole podstawowej, bo miałem bardzo fajną nauczycielkę, a potem jeszcze w szkole średniej też wychowawczyni nasza była rusycystką i nauczyła nas kochać literaturę rosyjską, piękną literaturę rosyjską i prawosławie. Natomiast nie możemy zapominać też o tym, że są imperializmy i kiedyś był imperializm sowiecki, dzisiaj jest imperializm rosyjski. Ja nie chciałbym wchodzić tutaj w takie dyskusje polityczne, bo mamy polityków właśnie, wybieramy polityków. I tak jak widać, Polska jest dzisiaj tak na połowę podzielona, bo tak mniej więcej te wybory wyglądały. Jedni bardziej ciążą ku wschodowi, inni bardziej ku zachodowi. Myślę, że Jan Paweł II właśnie pokazywał, że Polak to jest Słowianin. Jest to podobna dusza i powinniśmy jako Słowianie być razem. Dlaczego nie jesteśmy razem? Bo jest grzech. Ten grzech to się nazywa imperializm. Chęć rządzenia drugim człowiekiem. Chęć dominowania, narzucania, straszenie bronią taką czy inną. Czy niechęć też do tego, żeby ktoś wyswobodził się, żeby poszedł w stronę tej wolności. I rozumiem doskonale ten żal, jaki pan ma w sercu. Natomiast abstrahuję od polityki, bo tutaj pewno byśmy rozpoczęli jakąś bardzo długą dyskusję, ale to nie jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Mówimy o Janie Pawle II i o tym, jak on właśnie kochał Polskę, będąc papieżem już, kochając cały Kościół i prowadząc cały Kościół poprzez to burzliwe morze współczesności i jak czerpał też z tego, co jest polskie. Właśnie z tego doświadczenia polskiej wiary. Ojciec tutaj próbował dosypać szczypty pieprzu do tego wszystkiego. Czy to nie jest tylko sentymentalizm? Myślę, że nie. Myślę, że nasza wiara to nie jest tylko sentymentalizm. Jak widzę młodych ludzi, którzy przychodzą do kościoła u nas, do Piotra i Pawła w Krakowie czy w innych miejscach, to znaczy, że jest w tych młodych szukanie też dobra, wartości, prawdy, ale bardzo łatwo jest pójść za tym, co jest pustką taką, która rozbija czy niszczy człowieka.
Prosimy bardzo, hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo gorąco, serdecznie Krzysztof raz z żoną Moniką, którą ksiądz profesor dobrze zna, chciałem pozdrowić ojca Dawida. I zatrzymałem swoją uwagę, kiedy ksiądz profesor powiedział o miejscu beatyfikacji świętej siostry Faustyny. Proszę zwrócić uwagę, że w 1937 roku w marcu siostra Faustyna zapisała w dzienniczku, że ona się znajduje jednocześnie z tą okolicznością i w Rzymie, i na Łagiewnikach. Ja miałem bardzo wielkie szczęście tam w tym pobliskim kościele placu świętego Piotra San Spirito in Sassia być świadkiem, jak się ta jej wizja realizowała. Tam Józef Bart, mój przyjaciel, jest rektorem i tam przyszedł Ojciec Święty. I przed Ojcem Świętym, rektor tego kościoła poświęconego Międzynarodowego Miłosierdzia Bożego, czytał przed Ojcem Świętym ten fragment właśnie z dzienniczka, który wtedy tam miał to miejsce realizacji. Dosłownie to było wstrząsające. Kiedyś tam przy okazji księdzu profesorowi jakąś fotografię dostarczę. Natomiast chcę powiedzieć, że zanim jeszcze, bo tak w życiu Ojca Świętego to wszystko jakoś tak się działo, bym powiedział, z przyspieszeniem. Zanim on jeszcze już osiągnął ten etap, kiedy już nazywaliśmy go sługą sług, to chcę zwrócić uwagę, że jutro jest rocznica jego święceń diakonatu. Był diakonem tylko przez 10 dni, bo 1 listopada już osiągnął prezbiterat, znaczy kapłaństwo, którego mu udzielił kardynał Adam Sapieha. Ale zawsze ten moment tego diakonatu przeżywam bardzo i jutro jest ta data, którą też chciałbym uwadze poświęcić. Więc bardzo serdecznie jeszcze raz z Moniką, księże profesorze, pozdrawiamy i ojca Dawida. I to są zawsze niezwykłe, niezwykłe przeżycia, dlatego że tak ktoś pięknie powiedział, to było, nie to ksiądz profesor chyba powiedział, że to było to 5 minut w historii zbawienia w Polsce. I to rzeczywiście trzeba uważać, dlatego że żeby to zatrzymać już dla przyszłości naszych pokoleń jako wielki dar i wielką łaskę i wielkie zobowiązanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, panie Krzysztofie, pozdrawiamy pana oraz małżonkę.
Pozdrawiam panie Krzysztofie razem z żoną i cieszę się za ten głos i cieszę się, że usłyszałem pana, bo znamy się rzeczywiście od lat i z Krakowa i z Rzymu. I to, o czym pan mówił, siostra Faustyna i Jan Paweł II, mnie to zawsze fascynowało i brałem też udział w tym. Akurat nie byłem w Rzymie w czasie kanonizacji siostry Faustyny, tylko byłem w Krakowie. Mieliśmy to połączenie, tak zwany telemost, i mogliśmy się łączyć z Rzymem. I przypomniałem sobie wtedy wizję siostry Faustyny z maja 1938 roku, kiedy Pan Jezus pozwolił jej zobaczyć plac świętego Piotra. I ogromne tłumy ludzi, i Pan Jezus wezwał ją, żeby ona stanęła obok Niego. To był jej obraz, który wisiał na frontonie Bazyliki Świętego Piotra. Ja to tak odczytywałem, tak to widziałem. I potem ona również widziała wielkie tłumy w Krakowie. Widziała tych ludzi, którzy rzucali na nią błotem, bo wielu ludzi wyśmiewało wizję siostry Faustyny. Ale co ciekawe, Karol Wojtyła uwierzył. Od samego początku uwierzył. Natomiast czekał aż do tego momentu, kiedy miał narzędzia, aby pokazać światu orędzie Bożego Miłosierdzia. I to nie jest przypadek. To jest zrządzenie Bożej opatrzności. I my możemy na przykładzie siostry Faustyny i Jana Pawła II uczyć się odczytywać znaki czasu. Znaki, które Bóg nam daje. Bo wizja zapisana w dzienniczku, już pod koniec dzienniczka, czytałem to bardzo wcześnie, gdzieś w 90-tych latach, i rok 2000, rok jubileuszowy, kiedy Ojciec Święty beatyfikuje siostrę Faustynę. Myślę, że warto o tym pamiętać, warto na to zwrócić uwagę. To nie jest jakaś kwestia polskiego mesjanizmu. Znam to też z polskiej literatury. Romantycy szczególnie byli przekonani, i Mickiewicz, i Słowacki, i Norwid o tym szczególnym takim naszym wybraniu, ale coś jest w tym, bym powiedział, że właśnie z Polski wyszedł Piotr naszych czasów, jak on sam powiedział o sobie, jak Jan Paweł II sam powiedział o sobie, z dalekiego kraju, po to, żeby przeprowadzić świat przez to trudne doświadczenie. I to jest dla nas konkretna wskazówka, jak iść dzisiaj przez świat, jak dzisiaj na czym się opierać, do czego się odwoływać.
Prosimy bardzo, hallo.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Michale.
Chciałbym się podzielić refleksją po wyborach. Lewica zdobyła bardzo dużo głosów.
Panie Michale, ale dzisiejszy temat jest związany z Janem Pawłem II i może
tak,
tego tematu trzymajmy się.
Nauka Jana Pawła II jest jakoś... Słabnie jej skutek, słabnie jej odbiór społeczny, czego dowodem jest to, że lewica zdobywa coraz więcej głosów i to jest znak, że Kościół moim zdaniem traci autorytet, dlatego że po pierwsze nie oczyścił się do końca, po drugie to, co robi papież Franciszek i o czym alarmuje internet, te szamańskie msze. Poza tym Kościół w tej chwili zaangażował się w działalność polityczną. Pokazywanie PiS-u w telewizji jako jedynej dobrej siły i mówienie, że tylko na PiS należy głosować. Ja uważam, że należało pokazywać i program Konfederacji, i program PiS-u, i wszystkie inne, i oceniać, które punkty poszczególnych programów są dobre, zgodne z nauką Kościoła, zgodne ze standardami człowieczeństwa, a które są szkodliwe, złe. Takiego czegoś w zasadzie nie było. I dużo ludzi po prostu zaczyna wierzyć tej niedobitej lewicy. Moralnie został zniszczony faszyzm, natomiast komunizm moralnie nie został zniszczony. I to się obraża. I to jest cały czas walka moralna o świadomość, o człowieczeństwo. I nie można kierować się triumfalizmem, tylko zastanowić się, co robić. Na przykład okrągły stół. Przecież ten okrągły stół się nie sprawdził zupełnie, a jednak został uwiarygodniony również przez episkopat. I episkopat nie odniósł się do efektów okrągłego stołu, a efekty są no, nie najlepsze. Straciliśmy przemysł, rolnictwo zaczęło upadać, aborcja jest popularyzowana, marsze homoseksualne bezkarne na ulicach, szerzenie zła bez odpowiedniej reakcji. To wszystko no, daje takie skutki, jakie daje.
Panie Michale,
być może nie mam racji.
Panie Michale, odnosząc się do jednego z wątków, który pan podjął, między innymi właśnie o Ojcu Świętym Franciszku. Pan tutaj właśnie wspomniał między innymi o internecie. To w tym kontekście też warto sobie spojrzeć właśnie, jakie strony, po jakie strony my sięgamy. Bo to, o czym tutaj mówimy, Ojca Świętego Jana Pawła II, również jakże niejednokrotnie właśnie niektóre strony internetowe, niektóre media kontestują. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. I Ojca Świętego Franciszka również niektóre strony kontestują. Być może właśnie dlatego, że jest niewygodne, że mówi prawdę, że głosi Ewangelię. Dlatego tutaj też bym bardzo ostrożny i to, co mówi internet, bym też konkretnie weryfikował i tego serca życzę.
Ja może dodałbym tylko taką jedną rzecz, że Jan Paweł II też był posądzany o politykę, że wzmacnia jedną konkretną stronę i tutaj no, władze, wtedy ówczesne władze komunistyczne miały żal do Ojca Świętego. Potem się Polska zmieniła, też pamiętam, różnie były oceniane pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, ale on jednak głosił naukę Chrystusa, nie przejmował się tym wszystkim. Przypominam sobie rok 1983, jeszcze stan wojenny. Czy ma przyjechać do Polski, czy nie? Jeśli przyjedzie, to usankcjonuje te władze, które wtedy były no, uzurpatorskimi władzami, władzami stanu wojennego. Nawet z pozornych wyborów nie było, tylko były, to było to wszystko narzucone, WRON i inne rzeczy. Jednak on widział, że jest sens przyjeżdżać do człowieka, rozmawiać z człowiekiem. I myślę, że to jest też jakaś wskazówka dla współczesnych nam czasów. Kościół jest osadzony w tym kontekście rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy, skomplikowanej. Ktoś kiedyś powiedział, że no jednak w komunizmie to było lepiej, bo było czarne, czarne, białe, białe, czy jak niektórzy mówili, czerwone, czerwone było i białe było białe. A dzisiaj to się wszystko wymieszało i bardzo trudno się w tym zorientować. Kościół no, też szuka wyraźnie, szuka tego miejsca swojego. To, co Pan powiedział, że Kościół traci. Ja też mam takie wrażenie, że Kościół traci w różnych środowiskach, ale też jak jest atakowany. Wspominaliśmy księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W ostatnią środę przecież była potężna manifestacja pod kurią biskupią. Ja zawsze się zastanawiam, jak to jest. Zakłócanie porządku na ulicy. No, zastanawia mnie to, dlaczego tak jest. Ale z drugiej strony to jest przypomnienie o tym. Będziecie znakiem sprzeciwu. Jan Paweł II był znakiem sprzeciwu do końca. Krzyczeli Hosanna, a na drugi dzień co innego mówili.
Przypatrując się nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, ksiądz profesor, jakie myśli, jaką myśl wyciągnąłby jako pewnego rodzaju taki testament, który Ojciec Święty nam pozostawił? Testament, który trzeba nam realizować.
Myślę, że zawsze Ojciec Święty jest dla mnie, będzie dla mnie świadkiem wiary. On dojrzewał do tej wiary. To nie jest tak, że to wszystko tak przyszło mu łatwo. Przecież pamiętajmy, wcześniej zmarła matka. Miał zaledwie 10 lat. Zachowało się zdjęcie z pierwszej komunii świętej. Potem ojciec, kiedy miał 22 czy 23 lata w czasie II wojny światowej, kiedy no, rzeczywiście naokoło było bardzo trudno. Brat, lekarz wcześniej. I Jan Paweł II jest takim niezwykłym świadkiem, człowiekiem szukającym i dokonującym wyborów i ponoszącym konsekwencje tych wyborów. Nie został aktorem, nie został poetą, nie został polonistą, chociaż kontynuował studia polonistyczne jeszcze w Uniwersytecie Podziemnym, ale został księdzem i pozostał wierny tej decyzji. A potem jakim księdzem? Nie wstydził się nigdy swoich kolegów z Solwaju. I kiedy był papieżem, też się z nimi spotykał. To byli przecież bardzo prości ludzie. Cieszył się, że mogą przychodzić do niego. Przychodzili do pałacu na Franciszkańską. Taka jasność, klarowność, powiedziałbym, postaci, postawy. Zawsze mi to imponowało u Ojca Świętego Jana Pawła II. I jak zapamiętał mnie gdzieś tam na opłatku u świętej Anny, to potem, kiedy zobaczył w Rzymie, mówi, a to ty jesteś polonistą. No, byłem polonistą, jestem polonistą, bo skończyłem studia polonistyczne, ale to, co mi się podobało niego, niektórzy nadużywali jego przyjaźni. Wykorzystywali to do własnych interesów, do własnych celów, tylko po to, żeby się z nim sfotografować. On jednak nigdy się nie wycofywał. Był wierny, był wiarygodny w tym, co robił. I jeśli też głosił naukę, Bożą naukę, Ewangelię życia, Ewangelię godnego umierania, jeżeli się wypowiadał przeciwko tym słabościom, które są no, niestety jakąś wielką słabością współczesności, aborcja i eutanazja, to z całym przekonaniem i z całą odpowiedzialnością i z takim, powiedziałbym, no, z głębokim osobistym zaangażowaniem, bo na pewno mógłby inaczej się zachowywać, inaczej mówić i zyskać wtedy jeszcze większą popularność. Ale jego pogrzeb, byłem na pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II i ci przywódcy świata, wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych nie zawsze go słuchali. To prawda, co tutaj ostatni nasz rozmówca powiedział. Nie posłuchał go Bush, ale jednak szanowali go. Szanowali jego zdanie, jego słowo. I myślę, że to jest ten testament, który Ojciec Święty nam pozostawił. Jasność, klarowność postawy, wierność ideałom, które się wybiera, które się potwierdza w całym swoim życiu.
Chcielibyśmy ten testament zgłębiać, sięgać po niego i realizować go w naszym życiu. O tym będziemy także mówić w naszej drugiej części dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30 wraz z księdzem profesorem. Za tę część serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję również naszym widzom za spotkanie. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Machniak, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w centrum Krakowa, tam, gdzie spotyka się akademickie koło przyjaciół Radia Maria.
Zobacz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.